Słuchasz podcastu Civitas On Air. Civitas On Air. Nauka w zasięgu ręki.
Zaangażowanie, neutralność, wrogość. Jakie postawy i zachowania cechują Polki i Polaków wobec wojny w Ukrainie i wobec uchodźców wojennych, którzy dotarli do Polski? W podcaście Społeczeństwo Łatwopalne badaczki i badacze z Instytutu Socjologii Collegium Civitas przyjrzą się temu, jak polskie społeczeństwo odnajduje się w obliczu wojny, o której mówimy, to jest nasza wojna, a także jak radzimy sobie ze stałą obecnością Ukrainek i Ukraińców w naszym kraju oraz przekazami medialnymi na ich temat.
Dzień dobry. 70% z nas, ponad 70% Polek i Polaków brało udział w jakimś stopniu, w jakimś zakresie w udzielaniu wsparcia Ukrainkom, głównie Ukrainkom, ale też Ukraińcom, którzy po rosyjskiej agresji 24 lutego 2022 roku zmuszeni byli uciekać przed przemocą, opuścić Ukrainę. To zupełnie nadzwyczajny zryw, który oczywiście fascynuje nie tylko badaczy, ale myślę, że zaciekawiło się nim dużo więcej Polek i Polaków. I właśnie temu poświęcony będzie rozpoczynany dziś przez nas cykl rozmów, które połączyliśmy tytułem Społeczeństwo Łatwopalne. Nazywam się Agnieszka Lichnerowicz i będę miała przyjemność i zaszczyt te rozmowy prowadzić. Po 24 lutego badaczki i badacze z Instytutu Socjologii Collegium Civitas, nie tylko wielu z nich samych zaangażowało się w udzielanie pomocy, ale przede wszystkim rozpoczęło wielkie badanie tego, co się dzieje, jak to zmienia nas indywidualnie, jak zmienia nas społecznie, ale przede wszystkim jak to pomaganie wygląda z perspektywy naszego zaangażowania i naszych emocji. Wyniki tych badań ich autorzy zebrali w książkę, która jest już do Państwa dyspozycji, Społeczeństwo Łatwopalne, praktyki pomagania uchodźcom wojennym z Ukrainy w roku 2022 w Polsce. Ta książka jest już dostępna. Więcej o łatwopalności, o tym ogniu będziemy mówić w drugim odcinku, więc już od razu Państwa zachęcam i zapraszam, bo dziś przede wszystkim o tym, dlaczego tak masowo Polacy się zaangażowali. Co nimi kierowało, co ich do tego zaangażowania popychało. Książkę, o której wspomniałam wcześniej, Społeczeństwo Łatwopalne, napisało, przygotowało aż 5 badaczy. Izabela Bukraba-Rylska, Katarzyna Krakowska, Marta Sałkowska, Paweł Kuczyński i Katarzyna Kalinowska. I 2 z badaczek dziś będą Państwu o tym pomaganiu, o przyczynach pomagania opowiadać. Katarzyna Kalinowska i Katarzyna Krakowska. Doktor Kalinowska jest socjolożką związaną z Instytutem Socjologii na Collegium Civitas, tak jak zresztą Katarzyna Krakowska. Dodam może, że doktor Katarzyna Kalinowska specjalizuje się, bada głównie emocje, a to jest jedna z kluczowych kwestii, które właśnie pojawią się i które będziemy analizować podczas tych rozmów, a Katarzyna Krakowska zajmuje się migracjami. Zanim jeszcze do tych kluczowych pytań, to może mogłybyście opowiedzieć w 2 słowach o tych badaniach, czyli 2 słowa wstępu do całego cyklu.
Tak, dzień dobry Państwu, witaj Agnieszko. Nasze badania zaczęły się tak naprawdę od zaangażowania w działania pomocowe. My najpierw, każda z osób w naszym zespole w jakiś sposób zaangażowała się w pomaganie i później powstał pomysł, żeby wykorzystać też naszą profesjonalną wiedzę i umiejętności i zrealizować badania społeczne właśnie w tym czasie w duchu socjologii gorącej, która łapie aktualne zjawiska, która jest taką formą szybkiego reagowania na to, co się dzieje w świecie społecznym. Więc nasze badania naszego zespołu miały charakter jakościowy i one rozpoczęły się od obserwacji, też od autoetnografii, czyli od przyglądania się tego, jak my sami, jak my same byliśmy pomagaczami, jak się angażowaliśmy w te działania, A później realizowaliśmy wywiady pogłębione z osobami, które były szczególnie zaangażowane w działania pomocowe na różnych odcinkach tej pomocy, na granicy, w punktach recepcyjnych, na dworcach, ale też z osobami, które gościły osoby uchodźcze u siebie w domach i pomagały tym osobom wejść w polskie społeczeństwo, odnaleźć się u nas. Więc badania miały charakter jakościowy, były realizowane w ramach szerszego projektu, który w Kolegium Civitas zainicjowaliśmy właśnie w ramach socjologii gorącej, żeby udokumentować ten czas bezprecedensowego ruchu pomocowego w dużej skali i o dużej intensywności.
Zaangażowanie, neutralność, wrogość, polskie społeczeństwo wobec kryzysu uchodźczego i wojny rosyjsko-ukraińskiej. To jest tytuł, nazwa tego projektu badawczego. Czyli dlaczego Polki i Polacy pomagali? Dlaczego wy pomagaliście? Dlaczego my pomagaliśmy? Bo to 70% chyba uprawnia do mówienia my. Więc nie ma jednego powodu. Ale to w takim razie, Katarzyna Kalinowska, jeszcze raz ciebie poproszę o wskazanie, no nie wiem, tych głównych powodów, czy tej typologii, jak nazywacie to w badaniu.
Tak jest. Tutaj nie ma jednego głównego powodu. Jest cała sieć powodów, decyzji o zaangażowaniu w pomoc. Te powody współwystępowały, czasami się uzupełniały, jedna motywacja gasła, inna się pojawiała. I rzeczywiście stworzyliśmy typologię decyzji o pomaganiu. I pierwszy typ tej decyzji to jest decyzja etyczna, która jest motywowana wartościami. Pomagamy, bo tak trzeba, bo mamy wewnętrzny imperatyw, żeby pomagać, bo identyfikujemy sytuację jako walkę dobra ze złem i mamy wolę, chęć, powinność opowiedzenia się po stronie dobra. To było pomaganie jako wybór moralny i ta pierwsza decyzja etyczna, ale mamy też decyzję społeczną, kiedy pomaganie to efekt przynależności do wspólnoty. Pomagamy dlatego, że inni pomagają. Czasami dlatego, że wytwarza się moda na pomaganie. Tutaj to zjawisko też obserwowałyśmy. Pojawia się powinność, takie przekonanie, presja wręcz czasami, żeby pomagać w niektórych środowiskach. Pomagamy, bo tak wypada. Pomagamy, bo tak nas nauczono, bo tak zostaliśmy wychowani, bo tak robią inni. Czasami też te powody społeczne są związane z bezpośrednim wciągnięciem, wręcz fizycznym, do wspólnoty pomagaczy. Kiedy koleżanka spotyka koleżankę i mówi, ja idę teraz do punktu recepcyjnego, są potrzebne ręce do pracy, chodź ze mną, zabieram cię. Więc to jest też to włączenie pod wpływem nacisków społecznych, pod wpływem bezpośredniego wpływu społecznego. Obserwowaliśmy też decyzje motywowane patriotycznie.
To jest bardzo ciekawe, wydaje mi się, nieoczywiste.
To jest dokładnie i też takie charakterystyczne dla Polski, która ma swoją historię i też geograficzną bliskość do tej wojny. Tuż za naszą granicą ona się dzieje. Więc tutaj pomagamy dlatego, że to jest nasz patriotyczny obowiązek. Tutaj osoby badane opowiadały o tym, że odczuwają, że musimy w jakiś sposób włączyć się w tą wojnę właśnie na tym odcinku pomocowym u nas w kraju, dlatego że Ukraina broni również naszego kraju przed wspólnym wrogiem. I tutaj właśnie ta historia relacji polsko-rosyjskich i ukraińsko-rosyjskich łączy nas wspólny wróg, więc ta motywacja patriotyczna jest związana z historią, z atmosferą panującą właśnie w grupie, z tym podobieństwem historii ze wspólnym wrogiem. To była bardzo taka, myślę, że specyficzna w naszym kraju motywacja, która być może wyróżnia Polki i Polaków w tym globalnym ruchu pomocowym. Ale pojawiały się też na przykład decyzje motywowane emocjonalnie, motywowane etyką troski. Pomaganie jest reakcją emocjonalną. Nie można się tylko przyglądać krzywdzie, cierpieniu. Trzeba podjąć jakieś działanie. I tutaj czujemy, mamy wręcz odruch, żeby ruszyć z tą pomocą, jeżeli widzimy kogoś, kto cierpi, odczuwamy złość i niezgodę na czyjąś krzywdę i naszą reakcją jest pomaganie. I to są te cztery pierwsze typy decyzji, są nakierowane na innego człowieka, mają charakter kolektywistyczny, interakcyjny, ale wyróżniliśmy też motywacje, które mają charakter indywidualistyczny i są powodowane jakąś potrzebą jednostek. I tutaj mamy jednostek tych pomagaczy, jednostek osób pomagających. Mamy motywację terapeutyczną. Pomaganie to jest sposób radzenia sobie, przepracowywania bardzo trudnych emocji, które pojawiły się też w polskim społeczeństwie w związku z tą wojną. Tutaj u podstaw leżą potrzeby psychologiczne, żeby jakoś zniwelować negatywne emocje, żeby poczuć się lepiej, więc to włączenie się w pomoc to jest taki sposób znalezienia sobie miejsca w tej bardzo trudnej sytuacji. Mamy też wśród tych indywidualistycznych powodów decyzje tożsamościowe. Były osoby, które można powiedzieć były wytrenowane w robieniu dobra, wytrenowane w pomaganiu. I w tej sytuacji nagłej potrzeby, nagłej sytuacji, gdzie należało udzielić pomocy humanitarnej, te osoby, które były do tego przygotowane, bo na przykład wcześniej pracowały na wolontariatach albo pracują w sektorze pozarządowym, te osoby ruszyły z pomocą, bo potrafią, bo to jest ich styl życia, bo lubią, bo mogą, bo mają możliwości, bo mają zasoby, bo mają know-how, wiedzą jak pomagać. Więc tutaj pomaganie było stylem życia dla niektórych osób. No i na końcu mamy motywację materialną, tutaj korzyści materialne, które rekompensata finansowa dla osób, które gościły osoby uchodźcze, bo to się opłaca, można powiedzieć, że niektóre osoby pomagały, bo pomaganie to był konkretny zysk, ale tutaj też trzeba powiedzieć, że ta decyzja była oceniana najbardziej ambiwalentnie, to znaczy wiele osób jakby wskazywało i mówiło, że tak, jest to jedna z motywacji osób, które włączają się w pomoc, ale była ona oceniana jako wątpliwa, niewystarczająca do tego, żeby utrzymać to zaangażowanie na dłużej.
Czy jest coś, co was zaskoczyło? I jakie ma znaczenie ten podział, ta segregacja na motywacje indywidualistyczne i kolektywistyczne?
My często, jak badamy różne zjawiska społeczne, to wskazujemy na narrację, czy używamy narracji indywidualistycznych, mówimy o atomizującym się społeczeństwie, zbańkowanym społeczeństwie, w którym zanika to, co wspólne. I często takie diagnozy w kontekście polskiego społeczeństwa, słuszne zresztą, pojawiają się, ale te nasze badania, myślę, i ta typologia decyzji i przyjrzenie się ruchowi pomocowemu też pokazuje, że nie tylko to, co indywidualistyczne, ale też to, co kolektywistyczne tutaj bardzo mocne miało znaczenie, bo to nam pokazuje, jak jednak duże znaczenie mają sieci społeczne, normy społeczne i to duże znaczenie tych kolektywistycznych, nastawionych, interakcyjnych, nastawionych na inną jednostkę powodów zaangażowania, myślę, że jest budujące. Pokazuje, że w takim wyjątkowym czasie jednak działamy, potrafimy dostrzec te rzeczy wspólne.
Myślę, że dużo więcej będziemy o tym w drugim odcinku mówić.
Tak.
Czyli właśnie być może mierzyć się z pewnymi mitami czy tezami naukowymi właśnie na temat polskiego społeczeństwa. Ale w takim razie teraz czas na wątek czy badanie Katarzyny Krakowskiej, czyli co jest specyficznego w motywacjach Ukrainek i Ukraińców? Tych, którzy mieszkają tu od lat i tych, którzy, no tych głównie, którzy mieszkają migrantów tutaj od lat i też przecież masowo zaangażowali się we wsparcie uciekinierów przed wojną z Ukrainy.
Tak, z nimi też rozmawialiśmy i z całą pewnością wszystkie te typy motywacji, które zaobserwowaliśmy u pomagaczek i pomagaczy z Polski, pojawiły się też wśród osób z Ukrainy. Natomiast myślę, że to, co jest charakterystyczne, to to, że taką dominującą motywacją była ta motywacja patriotyczna. Pomagam, bo to jest mój odcinek frontu. Pomagam, bo pojawia się u mnie coś w rodzaju wyrzutu sumienia, że jestem tu, a nie tam, że jestem bezpieczna, że mam dach nad głową, że oglądam tę wojnę w relacjach internetowych, a przecież mogłabym tam być i zrobić coś konkretnego. Mówię mogłam, bo w ogóle to pomaganie było bardzo kobiece i tam kobiety miały taką dominującą rolę i wśród naszych badanych z Ukrainy też tak było. A więc ta motywacja patriotyczna, pomaganie jako mój sposób walki, odpowiedź na tą rozterkę wewnętrzną, zostać tutaj, czy jednak wrócić, dołączyć do wojsk albo robić coś tam na miejscu, co będzie mogło jakoś pomóc Ukrainie w tej walce. I po takich pierwszych impulsywnych potrzebach wyjazdu pojawiało się to zrozumienie, że jednak więcej jestem w stanie zrobić tutaj na miejscu, zorganizować jakieś formy pomocy i dla tych, którzy będą się pojawiać tutaj, i dla tych, którzy pozostają w Ukrainie. Bo to pomaganie ukraińskie w Polsce przyjmowało równocześnie wiele różnych form. Tak jak ci nasi pomagacze z Polski byli skupieni na jakichś zadaniach i one się oczywiście zmieniały z czasem, bo to wynikało i z jakiegoś zmęczenia i ze zmiany potrzeb, natomiast pomagaczki z Ukrainy jednocześnie realizowały wiele form pomocy i tutaj na miejscu i takiej wysyłanej do samej Ukrainy. Więc z całą pewnością ta motywacja patriotyczna wspierana wszystkimi pozostałymi, no bo oczywiście to też jest ten wymiar etyczny. Pomagam, bo w tej sytuacji nie można inaczej i to jest moim obowiązkiem, moją wewnętrzną potrzebą. Pomagam, bo większość osób wokół pomaga. Pomagam, bo mam specyficzne kompetencje, które w tym momencie są bardzo ważne. Bo z jednej strony mam kompetencje językowe, jestem w stanie porozumieć się z osobami, które się tutaj pojawiają. Z drugiej strony dobrze już sobie radzę w tym środowisku lokalnym tutaj na miejscu, ale też w tym wymiarze pomagania dla samej Ukrainy istotne było zrozumienie kontekstu i to, że oni wiedzieli, jak organizować tą pomoc, do kogo konkretnie ją wysyłać, żeby ona faktycznie trafiła we właściwe ręce i do osób jej potrzebujących.
Tutaj słowo o emocjach wydaje mi się chociaż krótko jest konieczne, bo pojawia się oczywiście ta motywacja też na wyłączenie emocji, to znaczy aktywność pozwala mi nie myśleć o tym, co trudne, o strachu, no poradzić sobie z własnymi emocjami. Ja rozumiem, że w przypadku Ukrainek i Ukraińców, którzy mieszkają w Polsce, to jest tym trudniejsze, że mają wyrzuty sumienia, miewają wyrzuty sumienia, no i też jakoś, no właśnie, czują się odpowiedzialni, zawstydzeni tym, co, jeżeli coś złego się dzieje.
Tak, dokładnie tak. I to było takie pomaganie do granic możliwości właśnie po to, żeby być na tyle zajętą, zajętym, zmęczoną, zmęczonym, żeby już nic nie czuć. To był taki sposób na nie tyle poradzenie sobie z tymi emocjami, co na niedopuszczenie ich do siebie. Bo tą pierwszą reakcją były wyrzuty sumienia i właśnie kompletny szok. Często pojawiała się taka relacja o takim zamurowaniu, o tym, że pierwsze 12 godzin było spędzonych przed telefonem w wielkim stresie i kompletnym paraliżu, natomiast następnie przejście do tego superaktywnego działania naprawdę po kilkanaście, po 20 godzin na dobę, często bez jedzenia nawet, bez przerw na jedzenie, bo tej pracy do wykonania było tak bardzo dużo.
Co tutaj warto choć odnotować i podkreślić, jeżeli chodzi o to, jak to niebywałe, nadzwyczajne pomaganie wpływa na relacje polsko-ukraińskie. Będziemy dużo więcej mówić o tym, jak ono zmieniło Polaków indywidualnie i nas społecznie, ale co tutaj, Katarzyno Krakowska, ty byś odnotowała?
To pewnie zależy, w którym momencie tego pomagania i konfliktu toczącego się na Ukrainie to pytanie stawiamy, bo w momencie, kiedy my kończyliśmy badania już ponad rok temu, to wyglądało trochę inaczej, natomiast z czasem też się zmienia, bo występuje oczywiście coś takiego, co nazywa się w dyskursie zmęczeniem wojną, tak? I Ukraińcy też mają tego świadomość, więc nie możemy się w odpowiedzi na to pytanie zatrzymywać na tym punkcie, w którym zakończyły się nasze badania, bo one były oczywiście takimi badaniami wstępnymi. I w badaniach prowadzonych obecnie i u nas, i przez inne ośrodki widzimy, że to się dynamicznie zmienia jak te reakcje polskiego społeczeństwa na Ukrainki w Polsce, na Ukraińców w Polsce i na samą wojnę w Ukrainie wyglądają. I takie prognozowanie tego, jak to będzie po zakończeniu wojny, jest bardzo trudne, bo nie wiemy, jak długo ta wojna jeszcze potrwa, co przy okazji wydarzy się na innych polach migracyjnych w Europie, bo to też będzie rzutowało na nasz odbiór tej sytuacji i nasz stosunek do Ukraińców. Dużo zależy wreszcie od naszych polityków i tego, jak oni sprawy migracji i sprawy ukraińskie rozwiązują i jakie nam przedstawiają. Więc taka jednoznaczna prognoza jest trudna i chyba trochę nieodpowiedzialną rzeczą by było na tym momencie się na nią decydować, bo zbyt wiele Jasne. Jest czynników, które wpływają na to, co może nas czekać.
To inaczej. Jeżeli zastanowimy się, tym się przede wszystkim zajmowaliście, tym fenomenem po 24 lutego 2022 roku i porównamy to do reakcji społecznych przede wszystkim na kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej, to na co byś zwróciła uwagę?
No właśnie to jest to, że ta nasza reakcja w dużej mierze jest uzależniona od dyskursu i roli polityków w tymże dyskursie i tego, jak przedstawiają nam tych gości, jakich słów używają dla ich określenia, jak przedstawiają ich motywacje. To jest niebagatelne i trudne do przecenienia. Mieliśmy taką sytuację w Polsce i nadal ją mamy, pamiętajmy o tym, że równolegle zorganizowaliśmy wielką akcję pomocową dla naszych sąsiadów z Ukrainy i pozwalaliśmy, i nadal pozwalamy, na umieranie na granicy osobom z innych państw, tylko dlatego, że są nieco bardziej odmienne od nas kulturowo. Natomiast ta opowieść o odmienności jest nam w jakiś sposób podyktowana i trochę nam narzucona.
Tutaj Katarzyna, właśnie chciałam zapytać ciebie, też w kontekście tych deklaracji waszych rozmówców, rozmówczyń, badanych, którzy mówili też o odczuwaniu osobistym strachu i tego zagrożenia.
Tak.
I też o tej bliskości, no takiej kulturowej.
Tak, dokładnie, bo to, o czym Kasia powiedziała, łączy się mocno z dwiema tymi motywacjami czy powodami zaangażowania. Po pierwsze, to jest ta decyzja emocjonalna. Ona była bardzo osobiście przez wiele badanych osób podkreślana, to znaczy ta empatia, wchodzenie w skórę uciekinierek bardzo mocno wybrzmiewało w narracjach. To znaczy to podobieństwo losów Ukrainek, dzieci, które uciekały przez granicę, do tego, co mogłoby nam, Polkom, Polakom się przytrafić, to bardzo często się pojawiało. To znaczy stawialiśmy się na ich miejscu, pojawiały się takie pytania, a co my byśmy zrobili w takiej sytuacji? Więc czasami nawet pojawiały się takie sugestie, że my właściwie pomagając im, pomagamy jakimś wyobrażeniom o nas samych. To znaczy ta bliskość była bardzo podkreślana, bliskość kulturowa. To jest jedna rzecz, ale drugi typ motywacji, do których nawiązuje to, co Kasia powiedziała, to są te motywacje, te decyzje terapeutyczne. Ten wstyd związany, czy wstyd, czy złe emocje trochę są związane z wyparciem tego, co się dzieje na granicy białoruskiej. I niektóre osoby wprost mówiły, że tam nie pomagałam, a tutaj mogę pomóc i mogę w jakiś sposób też sobie pomóc, jakoś się usprawiedliwić. To oczywiście Kasia już powiedziała, że to ma bardzo duży związek z politycznym ograniem tematu, to znaczy pomoc na granicy białoruskiej była przedstawiana jako coś złego, jako coś nielegalnego. Natomiast tutaj pomoc to była właściwie wytworzona norma pomagania. My wiedzieliśmy, że trzeba pomagać, jak można nie pomagać w przypadku uchodźców z Ukrainy. Więc tutaj ta pomoc kompensowała pewne niektórym osobom badanym ten wstyd, poczucia czy poczucie winy z powodu niepodjęcia pomocy na drugiej zapomnianej granicy.
Czy to nie jest problematyczne, kiedy badaczka sama jest zaangażowana w działanie społeczne, w ruch społeczny, znów o tym w drugim odcinku więcej, który bada?
Myślę, że już dzisiaj we współczesnej socjologii zupełnie nie, bo już jesteśmy w takim miejscu, gdzie właściwie nie ma już transparentnego badacza, który jest tylko wyłączony z badanego zjawiska i opisuje z dystansu. Mamy cały nurt w socjologii badań w działaniu.
To jeszcze inaczej, czyli czy nie jest problematyczne, albo co nam to mówi? Czy można ekstrapolować na całe społeczeństwo badanie grupy, która jest generalnie należy do klasy średniej i związana jest albo z, no, ze specyficznym, nie wiem jak to powiedzieć, miastem czy wsią podmiejską?
Tak, to tutaj trzeba powiedzieć, że nasze badania dotyczyły głównie klasy średniej wielkomiejskiej albo elit w społecznościach lokalnych, w mniejszych miejscowościach w województwie mazowieckim, więc one, nasze badania są lokalnie usytuowane i to jest ich ograniczenie i terytorialne, ale też klasowe. No i tutaj przede wszystkim trzeba powiedzieć, że no, naszą rolą badaczy, badaczek jakościowych nie jest odpowiedź na to, czy Polacy coś zrobili. My nie badamy skali zjawisk i nie przekładamy naszych wyników na całe społeczeństwo. My raczej chcemy się dowiedzieć, jak ci, co pomagali, podejmowali decyzje, jak ci, co zaangażowali się w pomoc, reagowali. I tutaj z radaru znikają nam zupełnie osoby, które nie pomagały, a przecież wiemy, że były też takie osoby w polskim społeczeństwie. Więc tego tutaj, tych osób w naszym badaniu nie ma. I to ograniczenie klasowe oczywiście ono jest istotne, ale tutaj myślę, że też trzeba wziąć pod uwagę, że praktyki elit czy praktyki tych osób, które są wyżej na drabinie społecznej, one są wzorotwórcze. To znaczy, jeżeli mamy tą normę społeczną czy tą charakterystyczną dla klasy średniej motywację terapeutyczną, bo my wszystko przepracowujemy, wszystko poddajemy refleksji, to są praktyki, które gdzieś też schodzą też na dół, na te dolne szczeble drabiny społecznej, więc można też tak potraktować te nasze badania. One badają rzeczywiście wycinek, ale można szukać tych praktyk, tych powodów decyzji też w innych miejscach w społeczeństwie.
To była dr Katarzyna Kalinowska, socjolożka z Kolegium Civitas. W rozmowie brała też udział koleżanka z Instytutu Socjologii, Katarzyna Krakowska, naturalnie również socjolożka. Są też obie Katarzyny współautorkami książki Społeczeństwo łatwopalne. Praktyki pomagania uchodźcom wojennym z Ukrainy w roku 2022 w Polsce. To nie jedyne współautorki. Kolejnych badaczy poznacie Państwo w kolejnych odcinkach naszych rozmów. Innymi słowy, bardzo serdecznie zachęcam Państwa do słuchania cyklu podcastów Społeczeństwo łatwopalne. Nad tą łatwopalnością, nad ogniem, który podpala Polaków, pochylimy się w kolejnym odcinku, gdzie będziemy również mówić o tym, czy w związku z pomaganiem Ukrainkom i Ukraińcom powstał globalny ruch społeczny, ale to w drugim odcinku. Za tę dzisiejszą rozmowę i spotkanie tak gościniom, jak Państwu, słuchaczkom, słuchaczom bardzo dziękuję. Ja nazywam się Agnieszka Lichnerowicz.
Projekt został dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra edukacji i nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2. Popularyzacja nauki.
Dziękujemy za uwagę i jednocześnie zachęcamy do subskrybowania naszego podcastu Civitas On Air, który jest dostępny w popularnych serwisach streamingowych. Kolegium Civitas znajduje się także na Facebooku, Instagramie i portalu LinkedIn. Zachęcamy do śledzenia naszych profili.